w naszym studio pan Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, były członek komisji w sprawie afery Amber Gold. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie. Musimy przyciągnąć prowincję do głosowania, dlatego też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może Rafał Trzaskowski mówił to w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w Pleszewie czy Świebodzinie. Tam ludzie nas przepędzą. To słowa pana Rafała Grupińskiego z sobotniego marszu. Oczywiście mowa o adopcji dzieci, o tym jak ta ideologia LGBT powinna postępować. Panie ministrze, co pan sądzi o to? Prezent chyba dla Prawa i Sprawiedliwości,
ta wypowiedź. Jesteśmy wdzięczni panu Grupińskiemu, bo to jest zasługa dla Polski zdradzić oszustów, że mają tajny plan, że chcą oszukać ludzi, wygrać wybory nie pod tymi hasłami, które chcą realizować, tylko głoszą zupełnie coś innego, a później no to będzie jak zawsze. Po wyborach okaże się, że to, co obiecali, to oszustwo. No, myślę, że Polacy mają prawo wiedzieć przed wyborami, jaki jest plan partii, która ubiega się o zwycięstwo. No i Grupiński tutaj zrobił przysługę, zdradził, jaki jest prawdziwy plan. Do wyborów będziemy oszukiwać, będziemy się podszywać, będziemy podobni do Prawa i Sprawiedliwości, będziemy mówić, że bronimy polskich tradycji, Kościoła, że nie pozwolimy na adopcję dzieci, seksualizację, czy tam odbieranie dzieci przez jugendamty, a po wyborach, no, będzie jak zawsze, czyli tak jak było. Co innego się mówi, co innego się obiecuje, a zupełnie co innego się realizuje. I w tym kontekście mamy tutaj w jakimś sensie jasność. Dzisiaj Grupiński to jest jedna z czołowych osób, no, ścisłe kierownictwo tej partii z całą pewnością zna tą tajną strategię. Mamy dzisiaj sytuację, gdzie się dowiedzieliśmy. Teraz jest jasne, trzeba iść na wybory i bronić Polskę przed tym, co oni planują przez różnymi seksualizacjami naszych dzieci już od przedszkola.
Ale to dlaczego do tej pory nie udało się wypowiedzieć tej konwencji stambulskiej? Bo przecież ona głównie o tym traktuje.
To jest tak, że konwencja jest konwencją, ale jest jednak prymat prawa polskiego i my mamy prawo bronić swoich zwyczajów. A co tam konwencja stambulska? Można powiedzieć, że my przestrzegamy różnych rzeczy, ale nie stajemy na głowie.
Bo ona jest ratyfikowana przez Polskę już? Nie, ona jest podpisana tylko, tak?
Nie jest ratyfikowana, więc nie obowiązuje. A jeżeli chodzi o to, co robi Platforma, no to już wiemy, co będzie, gdyby wygrali, nie daj Boże, wybory.
Wiemy także, że będzie 500...
Będziemy mieć uchodźców, będziemy mieć karanie Polski, będziemy mieć właśnie małżeństwa homoseksualne, później adopcję dzieci.
Barbara Nowacka nie ukrywa, mówi wprost, że najpierw są związki, później adopcja jest naturalną konsekwencją tego.
To jest też odpowiedź na to, dlaczego ta koalicja nie ma programu wyborczego, no bo by musieli powiedzieć, co zamierzają zrobić, albo po prostu ordynarnie nakłamać, co później można było czarno na białym pokazać. Proszę bardzo, obiecaliście. To w tej deklaracji krakowskiej obiecali różne rzeczy, jak będą bronić polskich tradycji, polskich praw.
Tak, to był 2003 rok, mówiono o obronie religii, ale 2000...
A teraz jest już zupełnie co innego i tak samo byłoby tym razem.
Panie ministrze, też w Krakowie w miniony weekend padła deklaracja, że będzie nowe świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych. Jak wiemy, kilka miesięcy temu odbywały się protesty w Sejmie, wtedy tych pieniędzy nie było. Dlaczego teraz rząd znalazł pieniądze na ten dodatek?
To jest tak, że wygraliśmy proces w Unii Europejskiej.
A chyba jeszcze państwo nie wygrali.
No, w pierwszej instancji wygraliśmy tak. I premier powiedział tutaj warunkowo, że jeżeli w drugiej instancji wygramy i będą pieniądze, to przeznaczymy je dla najbardziej.
Czyli jak nie wygrają państwo, to tych pieniędzy nie będzie?
No nie, pieniądze nie rosną na drzewach, no one są z podatków. Jeżeli
to kiedy się możemy
nałożyć
tego wyroku prawomocnego już spodziewać?
Być może do końca tego roku będzie taki wyrok.
Czyli na razie ustawa nie będzie procedowana?
No zobaczymy, bo tutaj można procedować ustawę. Niekoniecznie musi to być zawarte w ten sposób, że nawet jak nie będzie pieniędzy, to zobowiązanie będzie wykonywane, no bo państwo musi być odpowiedzialne. My staramy się i myślę, że z dobrym skutkiem, składać obietnice i je realizować. No nie to, co tam
czyli,
Platformy
bo
obiecują, obiecują,
tak,
a później...
Gazeta Prawna,
a później wiek emerytalny podnoszą, mimo że miał nie być podnoszony i tak dalej.
Piszą właśnie o tym dodatku, że ma być on uchwalony przed jesiennymi wyborami, ma trafić do Sejmu i być uchwalony, ale to jest mało prawdopodobne, że te pieniądze będą wypłacane w tym roku, no bo po prostu nie ma na to pieniędzy, czyli uchwalą państwo prawo i zapowiedzą, że będzie wypłacane od na przykład od przyszłego roku, od lutego, czy od marca, czy od jakiegokolwiek innego miesiąca?
Tak mniej więcej to premier przedstawił. Tak, no, będziemy to procedować, natomiast musimy zdobyć pieniądze na pokrycie obietnic. No, nie możemy składać pustych obietnic, nie jesteśmy platformą.
Panie ministrze, wczoraj artykuł w Gazecie Wyborczej odnośnie, tak jak pisała Gazeta Wyborcza, że państwo Morawieccy uwłaszczyli się na majątku kościelnym.
Znaczy, jak to się uwłaszczyli? Kupili. No to
cytuję,
jest uwłaszczenie.
Cytuję Gazetę Wyborczą, zapowiedzieli proces
znaczy,
przeciwko...
Wyborcza powinna się wytłumaczyć, jak nabyła tak duże działki w Warszawie. Jak,
powiedzieli
jak,
oni,
Wyborcza
że...
się uwłaszczyła na majątku.
Może tak, a może nie można wytaczać procesy. Też proces będą wytaczać państwo Morawieccy. Czy
wcale nie... się nie dziwię, bo jeżeli ktoś kupił w cenach rynkowych jakąś ziemię, no to nie jest uwłaszczenie. Uwłaszczenie to jest to, co komuniści zrobili, kupując sobie za 1 czy 2% wartości.
A czy nie uważa pan, że pan Mateusz Morawiecki powinien w tej sprawie zabrać głos?
No wydała kancelaria premiera oświadczenie w tej sprawie. No to jest głos premiera, który zapowiedział, że skieruje sprawę do sądu.
To będziemy na pewno śledzić i ta cała kampania wyborcza to są książki. Książki też na temat pana Mateusza Morawieckiego. Jedna książka już wydana dużo wcześniej, Tomasz Piątek, a teraz książka Delfin Piotra i Jakuba Gajdzińskich. Jak pan ocenia te publikacje?
Szczerze mówiąc, to jest element kampanii wyborczej, takiego ostrego ataku. No, przecież nie jest przypadkiem, że akurat na parę dni przed wyborami wychodzą obie książki, w których no, różnych bardzo ciekawych rzeczach się dowiadujemy, nawet takich, o których nie powinno się pisać, no, bo się krzywdę dzieciom robi. No ale jak widać, wszystkie chwyty dozwolone. Kłamstwo, oszczerstwo, uderzenie w rodzinę,
w dzieci. A czy tutaj
będą
pozwy przeciwko autorom?
To nie jest
książka
o mnie, ja nie jestem tam wymieniany, więc nie jestem podmiotem, który ma prawo do składania pozwów.
Amber Gold, wczoraj sąd uznał winnych Marcina i Katarzynę P. Pan swego czasu też był członkiem komisji do spraw Amber Gold. Uznano ich winnych oszustwa, wprowadzenia klientów w błąd, a także prowadzenia działalności parabankowej bez zezwolenia. Teraz na ogłoszenie wymiaru kary trzeba będzie poczekać kilka miesięcy. Panie ministrze, to nie jest trochę chichot przepisów prawa, że teraz tyle miesięcy będziemy musieli czekać?
Tak, mam przepisy niedostosowane do takich sytuacji. To jest, zresztą to jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, też była podobna sytuacja. Tam jest demokracja dużo dłużej i walka z oszustami, różnymi tego typu piramidami trwa dłużej. Tam też zmieniono prawo. U nas prawo jest takie, że trzeba by przesłuchiwać tych 19 tysięcy świadków, odczytywać protokoły, wszystko na stojący, czyli miesiące odczytywania aktu oskarżenia, żeby można było wydać wyrok. Trzeba będzie dostosować prawo do sytuacji. No, mamy pierwszy raz do czynienia z czymś takim.
A jak ta zmiana miałaby wyglądać?
Myślę, że tu Ministerstwo Sprawiedliwości znajdzie możliwość, no chociażby, żeby mogli przy odczytywaniu tak długiego uzasadnienia oskarżenia mogli siedzieć świadkowie czy oskarżeni, no bo 8 godzin stania, no myślę, że to jest jednak niewykonalne. Więc trzeba, pewnie będzie można to skrócić, czy też połączyć w grupy, tak jak są kraje, gdzie się łączy takie oskarżenia w grupy, że są oskarżenia grupowe i tak dalej, no bo to jest 19 tysięcy samych nazwisk przeczytanie, to jest ogromne.
To pani sędzia ma teraz nie lada problem, bo...
Tak, tak, no sądy z tym miały nie lada problem, miały problem wtedy, kiedy się to działo i mieli informację, że się działo, to się śmieli. Próbowali ośmieszyć całą sprawę. No, sędzia, który sobie kpił przed komisją z nas, no, ze mnie, tam wymyślając jakieś caryce Katarzyny, choć jego koleżanka, która była w to zamieszana, taki przydomek nosiła, tam ją tak nazywano. On sobie kpił tutaj przed komisją. Sędzia na telefon, przypominam, że mówił, tak będzie, tak jak sobie pan premier życzy, co wskazuje po prostu, że przynajmniej ten gdański, szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości, prokuratura i sądy i służby specjalne tak się tą sprawą zajmował, żeby się nie zająć.
Ale to nie ma pan takiego niedosytu, że skazuje się tylko pionki, bo niejednokrotnie mówi się o tym, że to były słupy, pan Marcin, no, pani Katarzyna, a reszta osób...
Po naszych przesłuchaniach w komisji jednak wiele osób innych też dostaje zarzuty. Natomiast myśmy wykryli, można powiedzieć, spisek przeciwko tym obywatelom, bo kiedy CBŚ chciał prowadzić to śledztwo w kierunku zorganizowanej grupy przestępczej, to im to odebrano. Czyli służby kryły tą sprawę.
No, ale mówiąc, nikt w więzieniu za to nie siedzi.
No właśnie, dlatego była powołana komisja śledcza.
Ile tam jest osób i ilu osobom postawiono zarzuty?
Myślę, że to jest grupa kilkudziesięciu osób, które powinna mieć zarzuty i myślę, że to będzie sprawa rozwojowa, dlatego że no, myśmy wykryli nawet podczas przesłuchań osoby, które dostarczały informacji z PGE, czyli z tego wydziału, który powinien z przestępczością gospodarczą walczyć. No, nagła śmierć brata tej głównej oskarżonej, który był łącznikiem pomiędzy służbami i przekazywał informacje w dwie strony, i świadkowie, którzy bali się zeznawać, bo ja miałem informacje w pewnych sprawach od świadków, ale oni nie chcieli zeznawać, bo mówili, że się boją po prostu o swoje życie.
Sprawa jest rozwojowa.
Sprawa
tak
jest
jak pan
rozwojowa
mówi.
I będzie można ją wyjaśnić, myślę, jeśli w wymiarze sprawiedliwości nastąpi jeszcze dalsza zmiana, bo ja przypominam państwu, jak przesłuchiwaliśmy świadków, ja niektórych pytałem, był pan w PZPR-ze, była pani w SB? Tak, tak, to są ludzie, którzy byli w tamtych służbach PRL-u. No, jak mówimy o tym, że Marcin P. to słup, no to ktoś za nim stał. Wszystko wskazuje na to, że to powiązane towarzystwo, grupa przestępcza po prostu, tak jak CBŚ chciał to prowadzić. Zorganizowana i niestety przerośnięta w różnych państwowych strukturach gdańskich.
Powiedział pan o współpracy z SB, to także wątek, który jest poruszany w związku z filmem Tylko nie mów nikomu. Tam większość bohaterów, antybohaterów, trzeba ich tak nazywać, była współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Ma powstać ta komisja do spraw pedofilii. Jakieś konkrety, co do tej komisji może pan minister nam powiedzieć?
Z naszego przekonania wynika, że jeśli ma być walka z pedofilią, to wszędzie. Pedofil to nie jest zawód. To jest przestępca.
Kto miałby taką komisję powołać, kto miałby w niej zasiadać?
Jeżeli miałaby być taka komisja, to powołana przez państwo. No państwo ma
razem z Kościołem, rozumiem,
ścigania. Nie znam szczegółów. Różne są pomysły. Każda partia ma swój pomysł na tą komisję.
A pan? Natomiast PiS?
To jest świeża sprawa. No, trzeba usiąść i po prostu nad tym popracować. A na trzy dni przed wyborami europejskimi to tak naprawdę nikt nie będzie pracował w sposób odpowiedzialny, no bo wszyscy będą się rzucać sobie do gardła, więc to nie jest
dobry
ten
moment.
Tydzień to nie jest dobry czas na to, żeby coś dobrego uzgodnić, no bo no tutaj będzie to wykorzystywane politycznie.
Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu też politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że może Prawo i Sprawiedliwość samo przedstawi projekt w związku z ustawą 447, ustawy, która będzie przeciwdziałała temu aktowi. Takiej ustawy nie ma. Państwo planują taką antyustawę? Czy to w ogóle temat zamknięty?
My się nad tym zastanawiamy, dlatego że robiliśmy analizę prawną i nie ma najmniejszych podstaw, żeby na podstawie przygotowanego raportu o stratach w czasie II wojny światowej jak twierdzi administracja amerykańska, na potrzeby informacyjne. I,
no tak, tak twierdzą. No,
tak twierdzą. No, nie ma żadnych podstaw, żeby ktokolwiek mógł w Polsce otrzymać jakiekolwiek rekompensaty z zagranicy jeszcze do tego, zamienię.
No ale może taka ustawa by po prostu zamknęłaby dyskusję w Polsce nawet.
Nie zamknęłaby dyskusji, bo na pewno ci, którzy mają złą wolę, będą zarzucać, że to tam ustawa ustawą, a i tak PiS chce sprzedać.
No tak, pojawił się argument, że może być tak jak z ustawą o IPN-ie, że ustawa była uchwalona, a później się z niej wycofano.
To są jakieś absurdy. No tutaj naprawdę nie ma najmniejszych podstaw, żebyśmy my, jako ofiara II wojny światowej, wypłacali jakieś odszkodowanie za naszych obywateli, bo to byli nasi obywatele, którzy bezspadkowo niestety zostali zamordowani. I to dotyczy kilku milionów naszych obywateli. A czy oni mają pochodzenie niemieckie, żydowskie, czy jakiekolwiek inne? To jest obywatel naszego państwa.
Dobrze, czyli
państwa.
Ustawy na razie nie będzie, a co innego i także ważnego, to ustawa reprywatyzacyjna, bo wiemy, że przecież projekt był przygotowywany przez ówczesnego i obecnego jeszcze, o ile nie dostanie się do parlamentu, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Ta ustawa reprywatyzacyjna gdzieś utknęła. Czy nie warto zająć się tym tematem, panie ministrze?
Myślę, że przed wyborami europejskimi też się tego nie da załatwić.
No ale, ale jakaś myśl jest odnośnie tej ustawy, odnośnie reprywatyzacji.
Ja przyznam się, że nie bardzo znam założenia, te, które tam pan minister Jaki przedstawiał.
Żeby 20% tylko wartości nieruchomości oddać spadkobiercom.
No tak, ale tam z tego co wiem, były jakieś różnego rodzaju wyłączenia. Także.
Czyli wszystko po wyborach, tak?
No, w tej chwili to nie ma nawet możliwości. Sejm już się nie zbierze do 26, natomiast później no, to będziemy mieli raptem chyba 3 czy 4 posiedzenia. Nie wiem, czy tak poważną sprawę, której 30 lat Polska nie była w stanie załatwić, można załatwić na 2 posiedzeniach Sejmu.
To na pewno jest ciężka sprawa, ale no rządzą państwo 4 lata, nie kilka miesięcy przecież.
To prawda.
Mówił pan, coś jeszcze pan minister chce dodać odnośnie tej ustawy, jednej, drugiej?
Cóż mogę powiedzieć, no tak jak w przypadku tej ustawy dotyczącej 447, nie obowiązują ustawy innych państw w naszym kraju, nie ma żadnych podstaw, a wszędzie
no
na świecie...
Ale przecież ministrowie izraelscy mówią wprost, że to jest moralny nakaz, na żeby te pieniądze
nakaz?
Odzyskać, to tak?
Oni niech się zgłoszą do Niemiec, to Niemcy mordowali. I to jeżeli mieliby wypłacać odszkodowania za majątek bezspadkowy, to Polsce, no bo to polscy obywatele byli, więc...
To też sprawa rozwojowa, prawda? Raport pana Mularczyka.
Jeżeli chodzi o Izrael, no to jeżeli ma jakieś rozliczenia z mordercami z II wojny światowej, to z Niemcami, nie z nami.
Nazywają też między innymi dziennikarze Haretza Prawo i Sprawiedliwość nacjonalistycznym rządem nad Wisłą.
No cóż, nie będę się odnosił, bo zaraz powiedzą, że jestem antysemitą. Naprawdę niech się zajmą swoimi sprawami.
No to właśnie są ich sprawy,
Polski.
Ten majątek bezspadkowy.
To nie jest ich sprawa. Majątek w Polsce jest majątkiem polskim, polskich obywateli i nie ma najmniejszych podstaw. Nie chcę tutaj robić żadnego skandalu międzynarodowego, ale nie ma najmniejszych podstaw. Tyle mogę powiedzieć, a to są całkowicie nieuzasadnione jakieś wymysły.
Mówił Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my posłuchamy teraz Króla, łagodnej, pięknej, spokojnej piosenki.